A w studio gośćmi Poranka Wnet są dwie panie. Pani Justyna Wódka, założycielka POMOKO, Centrum Wspierania i Terapii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I pani Katarzyna Jankiewicz, psycholog. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
I zmieniamy. Nie, już nie o polityce będziemy rozmawiać, tylko o polskiej młodzieży, która, jak donosił kilka dni temu nasz dziennik, przeżywa coraz częściej depresję. Czy tak jest?
No niestety coraz częściej zdarza się, że młodzież doświadcza trudnych dla nich stanów afektywnych. Między innymi jednym z najczęstszych zaburzeń, które są jakoś tak odnotowywane, ale też i przez lekarzy, psychiatrów obserwowane przez nas w gabinecie, to są zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Natomiast no, jako że dzisiaj się skupiamy na zaburzeniach depresyjnych, no myślę sobie, że będziemy w kierunku depresji młodzieńczej iść.
Depresja i lęk, ale czy to jest tak? Bo mówią, statystyki mówią, że to jest coraz większy problem. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda?
Czy problem? Myślę sobie, że młodzież obecnie zmaga się z bardzo... Znaczy, to jest ogromna ilość przede wszystkim czynników oddziaływujących na młodzież, która tak, wywołuje zaburzenia z zakresu zaburzeń depresyjnych. Czynników oddziaływania jest tak ogromna ilość. Świat pędzi. Dzieciaki, szczególnie nastolatkowie, to jest ten czas, w którym ośrodek jeszcze radzenia sobie, kontroli nad emocjami, on jest w procesie kształtowania. Trudno jest im unieść doświadczenia, w których się znajdują, które związane są z ich takim naturalnym rozwojem, pewnymi wyzwaniami rozwojowymi, które są stawiane przez nich.
Ale co jest przyczyną tego? Co jest najważniejszą przyczyną tego, że to się pojawia?
Co jest najważniejszą przyczyną? To, jak wiemy, dzieci pochodzą od rodziców. W pierwszej kolejności powiedziałabym, że predyspozycja taka czysto biologiczna, a więc to, że rodzice też sami mają obecnie trudność w swoim własnym funkcjonowaniu sobie psychicznym, funkcjonowaniu w zakresie radzenia sobie z emocjami, powoduje też, że sami zmagają się z różnymi trudnościami, zaburzeniami psychicznymi, chorobami psychicznymi. Podstawowym czynnikiem, który ma tutaj wpływ, jest to choroba rodzica. Czyli jest to ten czynnik biologiczny, ta predyspozycja. Dzieciaki, nastolatkowie, u których rodziców stwierdzono, rozpoznano choroby, są predysponowane zdecydowanie częściej, aniżeli dzieciaki, u których rodziców takowych zaburzeń nie ma. Poza tym to jakoś, na co my zwracamy szczególną uwagę, to są negatywne wydarzenia życiowe. Śmierć jednego z rodziców, śmierć obojga, wypadek, w którym dzieciaki uczestniczą, sytuacja bycia opuszczonym, ale nie opuszczenia tylko i wyłącznie czysto fizycznie przez rodzica, ale to też jest sytuacja opuszczenia emocjonalnego. Emocjonalne wycofanie z życia dziecka. Doświadczanie tego jest trudnym dla udźwignięcia na poziomie emocji. To, na co ja jakoś, jest mi jakoś tak bardzo bliskie, to rodzaj więzi z opiekunem. Mamy jakby różne rodzaje więzi, natomiast takim rodzajem więzi, który silnie wpływa na powstanie, warunkuje w pewien sposób, może warunkować w przyszłości u dziecka wystąpienie zaburzenia depresyjnego. Jest to unikający, zdezorganizowany i ambiwalentny styl, rodzaj więzi z opiekunem. Takim optymalnym, który rodzic może dziecko wyposażyć na samym początku życia, czyli w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, a który ustawia go na dalsze jego życie, na rodzaj tworzenia więzi z innymi. Jest zdrowym typem więzi, jest to więź o charakterze czysto bezpiecznym. Także to jest to ogromne znaczenie, szczególnie jeżeli mówimy o okresie dojrzewania, czyli jakoś tak, kiedy jesteśmy w temacie nastolatków, ogromne znaczenie ma środowisko rówieśnicze. Okres dorastania to jest ten czas, w którym jakby znaczenie rodziców jest trochę na bok odpalone, a znaczenia nabierają rówieśnicy. Jeżeli dzieciak doświadcza poczucia odrzucenia, nie znajduje jakby odzwierciedlenia siebie w oczach innych, akceptacji, zrozumienia, trudno jest mu znaleźć grupę odniesienia, w której będzie czuło, że jest przyjmowane.
Po czym można poznać? Jak rodzic może rozpoznać, że dziecko właśnie wpada w depresję albo jest w depresji?
Jasne. Czyli co takiego, po czym rodzic może zaobserwować? Tak, rozumiem, o to chodzi. Okej. To przede wszystkim to, co jakoś tak istotnym jest i to, co się wystuwa na plan pierwszy, to to, że to, na co musimy zwrócić uwagę, to zmiana w zakresie funkcjonowania swojego dziecka, czyli robienie, na przykład odstępowanie od czynności, od zajęć, od zadań, które do tej pory dzieciakowi sprawiały przyjemność. Jeżeli na przykład światem dziecka do tej pory były konie, załóżmy, i ono jest na takim etapie teraz w swoim życiu, że jakby unika realizowania swojej pasji, to już powinno być jakby takim sygnałem w głowie rodzica.
To jest sygnał, a kiedy jest alarm?
Kiedy jest alarm, kiedy u dzieciaka występuje nastrój obniżony. Oznacza to tyle, że dzieciak zamyka się w sobie, niechętnie rozmawia. Rodzicowi jakby trudno jest z nim podjąć rozmowę na temat tego, co się zadziewa. Dzieciak jest drażliwy. Mówimy tutaj o okresie nastoletnim, o okresie, w którym może występować depresja młodzieńcza. Dzieciak jest drażliwy. Zaczynają pojawiać się sygnały ze strony szkoły o tym, że dziecko, które do tej pory sobie radziło z wymaganiami edukacyjnymi, osiągało niezłe wyniki. Te wyniki zaczynają na przykład jakoś znacząco obniżać się w ostatnim czasie. Czego na przykład znakiem może być to, że może mieć ono trudności z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem materiału, z którym do tej pory nie miał żadnego problemu. To, co też jakby widoczne może być dla rodzica, jeżeli jest on choć w pewnym stopniu uważny, to kiedy widzi, że moje dziecko ma jakiś kłopot.
I co pani robi, kiedy taki młody człowiek trafia do pani gabinetu?
Co robię? Przede wszystkim w pierwszej kolejności rozmawiam najpierw z rodzicem. Najpierw z rodzicem po to, żeby poznać szerszy kontekst, po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak ono teraz funkcjonuje, a funkcjonowało teraz. Po to, żeby sprawdzić, czy kryteria diagnostyczne dotyczące zaburzeń depresyjnych dla depresji młodzieńczej zostały spełnione. A tymi kryteriami, to jest tak zwana triada depresyjna, a tymi kryteriami jest przede wszystkim spadek nastroju, brak odczuwania przyjemności, czyli dzieciak się nie cieszy tym, co mu do tej pory radochę sprawiało. No i obniżenie napędu, czyli...
I w jaki sposób za rękę się wyciąga dziecko z depresji?
Nie ma absolutnie takiej możliwości.
Nie ma.
Chociaż dochodzi do takich stanów, kiedy... Dlaczego rodzice się zwracają z prośbą o pomoc? Dlatego, że okazuje się, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie, oddziaływania na dziecko nie sprawdziły się. Często dochodzi do takich sytuacji, kiedy dzieciak na przykład odmawia pójścia do szkoły. Rodzic nie jest w stanie dostępnymi dla siebie sposobami, no właśnie tak jak pan powiedział, wziąć go za rękę i z tego łóżka wyciągnąć. To jest taki moment, w którym rodzic jest silnie zaniepokojony tym, co się zadziewa. Kolejna rzecz to są myśli rezygnacyjne. Myśli rezygnacyjne idące w kierunku myśli samobójczych.
Ale w jaki sposób, to już ostatnie pytanie teraz, w jaki sposób pani pomaga?
Przede wszystkim rozmawiam z rodzicami na temat, jak to było do tej pory, jak jest teraz. Pokazuję rodzicom też, co takiego oni mogą zrobić, w jaki sposób mogą rozmawiać ze swoimi dziećmi po to, żeby dowiedzieć się.
Czyli terapię zaczynamy od rodziców, nie od dziecka.
Zdecydowanie zawsze.
I w tym celu możemy pójść do POMOKO. Pani Justyna Wódka założyła taki ośrodek, Centrum Wspierania i Terapii, chociaż skończyła Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk Politycznych. Dlaczego i po co pani to zrobiła?
Dlaczego to zrobiłam? Myślę, że bezpośrednią motywacją do stworzenia POMOKO były moje osobiste doświadczenia rodzicielskie. Urodziłam najpierw Marysię, później Jusia, z którym mieliśmy trochę takich problemów rozwojowych i który wymagał takiego wsparcia terapeutycznego. Ja wtedy zrezygnowałam na prawie 4 lata z pracy w administracji publicznej i weszłam w ten świat terapii i tego, jak mogę wspierać swoje dziecko w rozwoju. Odwiedziłam z moim dzieckiem kilka różnych miejsc, w którym pomaga się dzieciom. Poznałam też rodziców w podobnych sytuacjach i też dużo trudniejszych, którzy przeżywają trudności ze swoimi dziećmi, czy to trudności rozwojowe, czy wychowawcze. I po prostu najzwyczajniej zmiana priorytetów w życiu po urodzeniu dzieci. Chęć zrobienia czegoś takiego z misją dla dzieci, dla rodziców. I stąd takie takie są moje motywacje.
Czyli żeby... to wyrosło z własnego doświadczenia i z odpowiedzi na to, czego brakuje.
Zdecydowanie. Tak, widziałam też i ciągle widzę ogromne potrzeby. Rodzice naprawdę szukają miejsc, w których by była dobra, fachowa, kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży w różnym wieku. I tak, to te potrzeby jednak są bardzo duże i stąd mój pomysł.
I to POMOK, o czym się różni od innych ośrodków, albo jaka jest ta cecha, z czego pani jest dumna?
Jestem dumna na pewno z mojego zespołu. Zatrudniłam naprawdę dobrze wykształconych, wykwalifikowanych specjalistów, psychologów, pedagogów, logopedów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi, też w różnych miejscach, z różnymi problemami, również z depresją. Więc to jest naszą siłą i myślę, że każda z nas ma takie duże poczucie misji, empatii, bo to jest nasza taka wspólna, myślę, cecha naszego zespołu, że podchodzimy bardzo empatycznie zarówno do rodziców, jak i do dzieci. Że rodzice bardzo tego potrzebują, takiego zrozumienia dla ich sytuacji, wsparcia, ciepła. Oprócz oczywiście fachowej pomocy dzieciom i terapii, która jest bardzo często potrzebna, to jeszcze zależy nam bardzo na tej współpracy z rodzicami i wsparcia ich w tym procesie.
Pomogło nowy ośrodek w Warszawie.
W Warszawie na ulicy Sokratesa 13. Działamy na Bielanach.
I tam można spotkać obie panie.
Tak.
A dzisiaj można byłoby spotkać obie panie w budynku Pasty na 5. piętrze i usłyszeć opowieść o POMOK-u i o tym, w jaki sposób rozpoznać depresję u dzieci. Pani Justyna Wódka, założycielka POMOK-u, pani Katarzyna Jankiewicz, psycholog, byli gośćmi Poranka Wnet, a na zegarze zrobiła się już godzina 9:05.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo, gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 335 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
Do studia wrócił Jan Oleński, 9:06, z konieczności krótszy przegląd prasy.
I znowuż zaglądam do Gazety Wyborczej, to jakoś się stało moim udziałem, że do tej gazety zaglądam, bo jest to jeden z tych niewielu tytułów drugiej strony, a konkretnie zaglądam do dodatku wyborczych.
Jeden z wielu tytułów drugiej strony.
Jeden, no... Tak, jeden z wielu na pewno zostanie przytoczony w tym momencie, bo tytuł Żłobek tylko ze szczepionką, to ze stołecznego dodatku do Gazety Wyborczej, gdzie informacja o tym, jak ratusz mobilizuje do szczepień, aż ponad 2,5 tysiąca dzieci, które czekają w kolejce do żłobka, nie przeszło obowiązkowych szczepień. Ratusz planuje ich rodzicom zupełnie zamknąć dostęp do opieki żłobkowej. Z kolei nieusprawiedliwiona i długa nieobecność dziecka w żłobku ma się skończyć utratą miejsca. Nie tylko urzędnikom na tym zależy. Mówi też o tym Edyta Jóźwiak, zastępca dyrektora warszawskiego zespołu żłobków, która tłumaczy, że nieszczepionych dzieci obawiają się w żłobkach rodzice. Przeprowadziliśmy ankietę wśród kilku tysięcy osób, które jeszcze nie mają dzieci w żłobku, ale czekają w kolejce na miejsce, odpowiada. Zapytaliśmy, czy żłobki powinny być wyłącznie dla dzieci szczepionych i odpowiedzi wynika, że absolutnie tak. Tym drugim pomysłem o tym, że karani będą za nieobecność dziecka w żłobku rodzice właśnie utratą miejsca. Próba uregulowania tego już wcześniej się pojawiła w projekcie ustawy, gdzie za taką nieobecność dziennie trzeba by płacić 66 zł, czyli tyle, ile kosztuje miasto dzień opieki żłobkowej. Natomiast zostało to ostro skrytykowane. Nowy pomysł ma plan być lepiej przyjęty, czyli właśnie utrata za zbyt długą nieobecność.
Z kolei w dzienniku Gazeta Prawna informacja o tym, że Nowa Europa solidarnie broni polityki spójności. Z czeskiej stolicy popłynął wczoraj sygnał, że 17 krajów członkowskich nie zgadza się na cięcia w europejskim budżecie. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Zachód czerpie wysokie dywidendy z rozwoju Europy Środkowej wspieranego przez fundusze unijne. Zwolennicy zaciskania pasa pozostają jednak nieugięci. Ta dyskusja na temat budżetu europejskiego ciągle trwa i jeszcze długo będzie trwała.
A teraz ekonomia i rynek w Rzeczypospolitej dzisiejszej. W kolejnej perspektywie finansowej wzrośnie znaczenie Europejskiego Funduszu na rzecz zrównoważonego rozwoju, który w najbliższych 10 latach ma zainwestować 1 bilion euro, mówi Agnieszka Gajewska, partner PwC. To o nowym budżecie Unii Europejskiej i szanse dla Polski. Nowa Komisja Europejska z Ursulą von der Leyen na czele prawdopodobnie rozpocznie pracę dopiero w grudniu. Miesiąc później niż można było się tego spodziewać. Czy już dziś można się coś powiedzieć na temat jej priorytetów? Na to pytanie odpowiada właśnie Agnieszka Gajewska w rozmowie z Grzegorzem Siemiończykiem na stronie 27 Rzeczpospolitej. A co w Gazecie Polskiej, w tygodniku?
O korupcji jednego z liderów Platformy Obywatelskiej, byłego szefa klubu Platformy Obywatelskiej. Korupcja i tajemnice pani mecenas. Prokuratura chce zwolnienia z tajemnicy mecenas Pauliny Kleszkowskiej-Knapik, byłej pełnomocnik firmy medycznej, prywatnie żony dziennikarza TVN24. To jest ten okładkowy materiał Gazety Polskiej. Codziennie minister Błaszczak, wielkich zmian w rządzie nie będzie. Dziki wrzask zwolenników aborcji chcą bojkotu filmu Nieplanowanie. I to z naszego dziennika. W takim razie informacja. Mimo wezwań do bojkotu i niewybrednych ataków aktywistów aborcyjnych na film Nieplanowane, produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem polskich widzów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników weekendu otwarcia. Na film przyszło 50 tysięcy widzów i to jest czwarty wynik weekendu. Tylko tyle, że seansów Nieplanowane było niewiele ponad 800, a filmy z pierwszej trójki miały ich ponad 2000. O tym pisze nasz dziennik.
I patrz, o tym wczoraj w naszym poranku też mówiliśmy, więc można zajrzeć na wnet.fm, żeby to sprawdzić. A jeszcze, żeby trochę od informacji odbiec, coś lżejszego. Na 18 stronie Gazety Wyborczej reportaż Ludmiły Annonikowej z cyklu Witamy w Polsce. Tytuł: Halina siedzi i czeka na Ukrainie, wszystko można skombinować i załatwić. Wyjeżdżamy stamtąd, żeby przed tym uciec, a w Polsce Polska znowu każe kręcić. I taki reportaż można sobie przeczytać w Gazecie Wyborczej.
A gdzie Gazeta Polska codziennie?
No, nie dostarczyli nam.
I nie było. W kiosku jest 9:11. Zanim będzie Studio Lwów i Wojciech Jankowski, posłuchajmy pewnego apelu.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Edyta Piasecka-Wójcicka. Z Radiem Wnet jestem związana poprzez jarmark. Po prostu jestem tam wystawcą. Przybyłam do Państwa dzisiaj z misją specjalną. Jarmark Radia Wnet od minionych wakacji zamienił się w zwykłe targowisko. A przecież jarmark Radia Wnet to unikat. To jest marka. Większość towarów tam sprzedawanych to jest manufaktura, to artykuły proste od producenta, najwyższej klasy, bez konserwantów, wytwarzane w domu, bez chemii. To są pyszne ciasta, dżemy, pierogi, to są własne owoce i warzywa, miód. Wszystko prosto ze wsi, z różnych stron Polski i nawet jajka od szczęśliwych kurek. To jest kilkanaście osób pozytywnie zakręconych. To jest pan Andrzej, muzyk, nasz akordeonista. To także wydarzenia kulturalne, koncerty zespołów regionalnych, orkiestr. To miejsce spotkań słuchaczy radia i czytelników kuriera. To tam możemy poznać osobiście gości poranków i dziennikarzy tworzących Radio Wnet. To jest miejsce wymiany myśli na każdy temat i spotkań ludzi, dla których ważne jest dobro wspólne. Dlatego mam do Państwa wielką prośbę. Znajdźmy w Warszawie miejsce na jarmark. Pokażmy, że się da.
Pokażmy, że się da. Rzeczywiście szukamy miejsca na jarmark wnet, ale zapraszamy Państwa, bo nasi wystawcy przyjeżdżają na Emilii Plater i tam w soboty od godziny 8 pewno do godziny 15 jest i sprzedają te wszystkie dobre produkty, o których mówiła jedna z wystawczyń z jarmarku wnet. Jeszcze jedno zaproszenie na Akademię wnet w przyszłym tygodniu, w sobotę 16 listopada, jak zwykle w Warszawie, w budynku Pasty, Zielna 39, na czwartym piętrze od 10 do 13. Zamach na prezydenta Narutowicza w świetle artykułów publikowanych w lewicowych gazetach. Taki będzie temat wykładu. Jest godzina 8:09:13. Kończymy poranek wnet. Jan Oleński był wydawcą, Dariusz Konkol dzisiaj poranek zrealizował. Za chwilę połączymy się z Lwowem, a tam jest Wojciech Jankowski, Krzysztof Skowroński. Życzę miłego dnia i jeszcze jedno. Dzisiaj o 13:00 u Ryszarda Makowskiego będzie Andrzej Rosiewicz. Zachęcam do słuchania Radia Wnet.